Dzisiaj przed mikrofonem Eliza Matusiak
i Karina Strzelińska. Radio jest doskonałym medium do mówienia o tym, czego nie da się zobaczyć. Jednak zestawienie niewidzialnego z architekturą wydaje nam się czymś mocno rozbieżnym. O szczegółach opowiedzą nam Marta Nowacka i Łukasz Orzechowski z Archizo. Cześć.
Cześć, cześć.
Cześć.
Zanim przejdziemy do rozmowy o samym projekcie, z którego powodu dzisiaj się spotykamy, powiedzcie nam, czym właściwie jest Archizo?
Archizo obecnie jest całym systemem gadżetów miejskich opartym na architekturze. Są to zarówno klocki architektoniczne, małe, jednoelementowe formy turystyczne i systemy wystawiennicze.
Spotykamy się z powodu projektu, o którym wspomniała Karina, ponieważ no, Archizo działa cały czas, jednak naszym powodem do spotkania jest właśnie ten projekt, czyli Widzialna, Niewidzialna Łódź. Na czym polega?
Tutaj jeszcze dodam Widzialna, Niewidzialna Łódź, architektura, która rehabilituje. Ten projekt został napisany dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na swoją niepełnosprawność. Mieliśmy tutaj na myśli głównie osoby niewidzące i osoby niedowidzące. Projekt polega na takim przekształceniu Archizo i takim zaprojektowaniu specjalnie pod kątem osób niewidzących i niedowidzących z dostosowaniem do ich potrzeb, aby te osoby, które nie mają możliwości obcowania z architekturą na co dzień, również mogły się z nią zapoznać.
A jaki charakter ma sam projekt? Są to warsztaty, szkolenia, czy jest to jeszcze jakaś inna forma zajęć?
Jest to cykl warsztatów pracy z człowiekiem, w której będziemy wykorzystywać naszą układankę architektoniczną Archizo, chociaż nie w takiej formie, jaka ona funkcjonuje teraz. Przygotowując się do tych warsztatów, wpierw spotykaliśmy się z osobami niewidomymi, z Polskim Związkiem Niewidomych, ażeby z nimi popracować, przetestować, zorientować się, czy te klocki, które robimy, nadają się do ich potrzeb, percepcji oraz uzyskać informacje, co powinniśmy w nich poprawić, żeby rzeczywiście to było dla nich i praktyczne, i przyjemne, i przede wszystkim możliwe do ułożenia i do uczenia się.
Wspomnieliście właśnie o tych elementach rehabilitacji, które są tutaj tak ważne. Jak właśnie dostosować takie materiały do warsztatów, które mają rehabilitować, które nie są tylko poznawcze, edukacyjne, ale też rehabilitacyjne?
Jest to praca, do której musieliśmy włączyć już rehabilitantów z ośrodka dla osób niewidomych. Pomysł sam narodził się w ogóle gdzieś pół roku temu. Natomiast zaczęliśmy go realizować dopiero niedawno i tak jak Łukasz powiedział, zbadać u źródła, czy w ogóle ma to sens. Odbyliśmy dwa spotkania. Raz z grupą młodzieży, dzieci i młodzieży, później z grupą dorosłych i tam słuchaliśmy na bieżąco ich uwag. Daliśmy nasze klocki w takiej formie, jak one funkcjonują teraz i słuchaliśmy ich uwag, co moglibyśmy zmienić, jakie zastosować pomoce, aby było to przydatne i mogło być przełożone właśnie dla osób niewidomych. Tam zdarzyła się taka niecodzienna dla nas sytuacja. Pewien niewidomy chłopiec w wieku lat 17 ułożył naszą bramę do manufaktury. Jest on niewidomy od urodzenia, nie miał nigdy z nią styczności, więc nie mógł mieć tej pamięci wzrokowej. I w momencie, kiedy ułożył tą bramę do manufaktury, my z Łukaszem o niej mieliśmy, bo okazało się, jak później nam powiedzieli właśnie rehabilitanci z Polskiego Związku Niewidomych, że Archizo rehabilituje i nadaje nowe kompetencje albo odtwarza utracone kompetencje poprzez utratę wzroku.
I właśnie po to jest potrzebna właśnie ta idea.
Jest to w ogóle projekt absolutnie pilotażowy w skali Polski. Do tej pory o czymś takim nie słyszeliśmy, zasięgając języka już wśród samych osób zainteresowanych, niewidomych. Też stwierdzili, że po raz pierwszy mają z czymś takim do czynienia, bo do tej pory jest spotykana architektura w formie nakładek tyflograficznych, czyli wypukłości. Natomiast to funkcjonuje na innym poziomie niż Archizo. Łukasz tutaj może opowiedzieć, jakie kompetencje właśnie dzięki Archizo okazują się przydatne dla tych osób niewidomych, jakich nabywają na nowo lub odtwarzają.
Dokładnie, ponieważ to nie jest tak, że Archizo służy w tym wypadku do nauki, tylko rzeczywiście do rehabilitacji i między innymi pozwala na przywrócenie albo u osób, które straciły wzrok, lub o kształtowaniu takich, które nigdy nie wiedziały, na przykład pamięci perspektywistycznej, czyli to, co dla nas jest oczywiste, gdzie jest góra, gdzie jest dół, co znaczy lewo, co znaczy prawo, dla osoby, która nie widzi, nie jest to takie oczywiste. Ponadto nasze klocki rehabilitują w kontekście rozwijania małej motoryki, czyli to jest koordynacja, tak zwana ręka, oko, oko, ręka. My wiemy, co nasza dłoń robi, bo my to generalnie widzimy. Osoba, która jest pozbawiona tego zmysłu, nie ma na przykład takiego mechanizmu, która bardzo pomaga. Archizo ten mechanizm odtwarza, rozwija i doskonali. Ponadto to też pozwala na odtwarzanie zdolności i odtwarzania zdolności wrażeń obrazowych w głowie. Czyli znowu osoby, które widziały kiedyś, nabierają kompetencji wyobrażania obrazów. Osoby, które nie widziały nigdy, na podstawie pracy z naszymi klockami, potrafią wizualizować kształt.
Oraz skalę, prawda?
Oraz skalę.
Czyli właśnie zyskują te nowe kompetencje i przestrzenne i są w stanie coś w swoich umysłach zobaczyć. Zajmujecie się tylko łódzką architekturą, czy wychodzicie poza Łódź ze swoimi projektami?
Oczywiście, że nie tylko łódzką architekturą, choć wszystko zaczęło się od Łodzi, ale od razu wiedzieliśmy, że Archizo to będzie... Powiedzmy, projekt, biorąc pod uwagę architekturę ogólnoświatową. No i tutaj to jest pytanie bardzo na czasie, dlatego że pierwszym budynkiem, jaki zrobiliśmy w systemie Archizo, to była Katedra Notre Dame. Jest to budynek niezwykle ważny dla dziedzictwa kulturowego całego świata. Budynek absolutnie ikoniczny. Tym bardziej z wielkim bólem patrzyliśmy na to, co z Katedrą Notre Dame zdarzyło się ostatnio. Docelowo chcielibyśmy na razie w takiej małej skali projektować architekturę światową. W małej skali to znaczy budynek ikoniczny z każdego państwa. O ile to jest mała skala.
Właśnie, to chyba jest dosyć spora skala.
Natomiast zgłaszają się do nas polskie miasta, żeby wykonywać właśnie w systemie Archizo ich budynki. Także wiemy, że potencjał jest ogromny, bo jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ile jest miast, miasteczek. Zresztą o to chodziło, o promocję miast, miasteczek, regionów.
A w jaki sposób właściwie dostosowujecie materiały do warsztatów, które przecież mają łączyć w sobie te elementy rehabilitacji?
Tutaj jest kilka płaszczyzn, na których Archizo musiało zostać dostosowane. Generalnie wykonujemy Archizo ze szkła akrylowego albo z ekologicznej sklejki. Po naszych testach okazało się, że sklejka ekologiczna z uwagi na chropowatość ma takie właściwości, że trochę rozprasza odbiór, więc już
dotyk,
wiem...
Tak, który jest tutaj szczególnie uwrażliwiony w przypadku osób niewidomych.
W związku z czym już wiemy, że to będzie wykonane ze szkła akrylowego. Ważna jest kolorystyka, ona musi być kontrastowa. Barwy muszą być połączone w taki sposób, żeby było można dostrzegać niuanse. To jest na przykład kolor żółty oraz kolor czarny.
Czyli w przypadku osób słabowidzących to są wtedy dodatkowe bodźce, tak?
Tak, tak, kontrastowe kolory żółte i czarne.
Też musimy tutaj pamiętać, że troszeczkę schodzimy z detalu, dlatego że Archizo w swojej filozofii detal architektoniczny pokazuje bardzo szczegółowo. Natomiast w tym przypadku nie mamy możliwości sprawnego pokazania detalu architektonicznego, w związku z czym będziemy projektować takie obiekty architektoniczne, które będą miały wyrazistą bryłę, ale detal będziemy musieli troszkę ograniczyć, ażeby to było jednak komunikacyjne. Tutaj będziemy posługiwać się nakładkami tyflograficznymi, czyli wypukłościami, a nie tym, czym pracujemy na co dzień, czyli żłobieniami.
Tak, i pamiętajmy jeszcze, że to jest warsztat, czyli osoby będące na takim warsztacie układają te klocki z słownym komentarzem edukatora, tak? Objaśniającym dane elementy architektoniczne na budynku, opowiadającym historię tego budynku, aby architekturę osadzić w czasie i przestrzeni.
Właśnie, wspomniałaś o tych warsztatach. Jak osoby zainteresowane mogą się do was zgłaszać i jak wziąć udział w warsztatach?
Prowadzimy warsztaty i szkolenia zarówno dla firm, dla korporacji, dla instytucji, ale również dla nauczycieli. Ja uczę nauczycieli, jak uczyć. Bardzo to lubię, ale także po prostu dla młodzieży i dla szkół. Na stronie internetowej, ale także na fanpage'u naszym na Facebooku są dostępne dane kontaktowe, więc zapraszamy indywidualnie zainteresowaną instytucję, firmę, czy też szkołę do kontaktu z nami. Wtedy już osobiście uzgadniamy termin.
Ja może dodam, że adres strony internetowej jest bardzo łatwy do zapamiętania. To jest archizo.pl.
I będzie też u nas na naszym Facebooku.
Znamy już cel i szczegóły całego projektu. Powiedzcie nam teraz, co właściwie stoi w szerszej perspektywie Archizo.
Jakie są wasze kolejne plany?
Cały świat stoi w szerszej perspektywie.
Tyle budynków.
Tak, kolejne plany na ten rok, no to już możemy się pochwalić, że robimy bardzo duży projekt z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Jego premiera będzie podczas Festiwalu Czterech Kultur. Przygotowujemy dla Centrum Dialogu warsztaty, w których będzie można uczestniczyć podczas Festiwalu Czterech Kultur. Klocki z czterema różnowyznaniowymi świątyniami Łodzi. Teraz zrealizowaliśmy instalację wystawienniczą dla łódzkiego lotniska Lublinek oraz taką bardzo prestiżową rzecz, dalekosiężną. Do tej pory nią się nie chwaliliśmy. Łukaszu, czy możemy?
Musicie.
Musimy. Już możemy powiedzieć oficjalnie, że teraz w Pekinie odbywa się Zielone Expo. Kolejne expo będzie odbywało się w Łodzi. W związku z czym już dzisiaj delegacja Urzędu Miasta Łodzi, naszego miasta, w Pekinie promuje Łódź jako gospodarza tej prestiżowej imprezy i jednym z elementów promujących Łódź jest instalacja artystyczna, architektoniczna, inspirowana łódzkimi budynkami dużej architektury, którą mieliśmy przyjemność zaprojektować i koncepcyjnie przeszykować do postawienia w Pekinie.
To my wam bardzo, bardzo gratulujemy. Trzymamy kciuki za kolejne projekty, nie tylko Pekin, ale właśnie cały świat. Naszymi gośćmi byli Marta Nowacka i Łukasz Orzechowski z Archizo. O Francji w ostatnich dniach myślimy ze smutkiem, ale by jednak nieco przepędzić szare myśli, porozmawiamy z naszymi gośćmi, romanistami z Uniwersytetu Łódzkiego, Kingą Musiał i Maćkiem Urbaniakiem. Cześć!
Cześć. Cześć.
Spotykamy się nie bez powodu. Wzięliście udział w IFE Competition. Co się kryje pod tym tajemniczym terminem?
Więc IFE Competition jest to taki projekt przygotowany dla studentów wszystkich uczelni w sumie w Łodzi, bo to zarówno i studenci ASP i Politechniki Łódzkiej, i Uniwersytetu Łódzkiego, i zarówno licealiści, i uczniowie z technikum. Jest to projekt przygotowany dla takiej współpracy między sobą, który zakłada współpracę nad pewnymi projektami, które przygotowały różne firmy.
No to powiedzcie, jakie to były projekty? Nad czym wy pracowaliście podczas konkursu?
Ja z moją drużyną musiałam zająć się cyfrowym rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa w centrach handlowych. Warto też wspomnieć, że każda z drużyn składała się z 7 osób, było 10 drużyn. Te tematy losowaliśmy na samym początku i każdy po prostu starał się rozwiązać ten problem, znaleźć jakieś dobre rozwiązanie, nowy pomysł innowacyjny. Wraz z moją drużyną chcieliśmy wdrożyć monitoring dźwiękowy w centrach handlowych, aby mikrofony wyłapywały hasła, które chodziło o to, żeby jeżeli ktoś na przykład potrzebował pomocy, to żeby te hasła wyłapywać, jeżeli ktoś chciał komuś wyłudzić dane i tym podobne.
Mówisz o bezpieczeństwie, mówisz o takich zadaniach, wydawałoby się, bardzo ścisłych. I czy w waszej drużynie byli sami romaniści zatem? Bo to wydaje mi się bardzo, bardzo daleko powiązane. Tutaj romaniści, tutaj Francja, tutaj jakieś bezpieczeństwo i monitoring dźwiękowy. Kto zatem wchodził w skład waszej ekipy?
To tak naprawdę były różne środowiska, co moim zdaniem było bardzo fajne, ponieważ byli ludzie i z ASP, i z Politechniki Łódzkiej. W każdej z drużyn byli też romaniści, także to, że były osoby z różnych środowisk, pozwalało na te burze mózgów, na to, żeby każdy coś od siebie po prostu dał.
I z jakimi konkretnie zadaniami zmagaliście się w trakcie konkursu?
Tematy były różne. Ja ze swoją drużyną pracowałem nad rozplanowaniem przestrzeni biurowej, ale to tak naprawdę każda drużyna losowała odrębny temat i to były tematy z wielu dziedzin, bo dotyczyły na przykład innowacyjnej zmywarki, domu przyszłości, czy na przykład był temat odnośnie śrubkach i produkcji śrubek, więc jedne tematy były takie naturalne i które można było coś tam wymyślić na bazie różnych dziedzin, a niektóre były takie konkretnie ścisłe, że była potrzebna jednak ta strona, to wsparcie Politechniki Łódzkiej.
A czy działacie samodzielnie wobec tego? Czy macie jakichś mentorów, do których zawsze można się zwrócić podczas takiego wydarzenia, podczas takiego konkursu?
Każda z drużyn miała kilku pracowników z firmy, dla której pracowaliśmy. Ja na przykład pracowałem dla Veoli, więc miałem 3 osoby z pracowników z tej firmy, które dbały o to, żeby nam podsunąć ewentualnie jakiś pomysł. Tak naprawdę nie podsuwali, bo my mieliśmy podczas burzy mózgów tyle pomysłów, że nie wiedzieliśmy, na który się zdecydować. Ale oni jednak dbali o to, czuli się tak komfortowo, zadbali o to, żebyśmy byli najedzeni, czy coś potrzeba do picia, ale również starali się nam też coś podsunąć, nasunąć na coś uwagę, jakąś kwestię poruszyć.
Jak powiedzieliście nam przed chwilą, podczas konkursu IFE pracowaliście nad rozwiązaniami realnych problemów z dziedziny komfortu i bezpieczeństwa. Zdradzicie, czy dzieliliście się obowiązkami, czy raczej panowała w waszych grupach nieustanna burza mózgów?
U mnie rzeczywiście od początku była ta burza mózgów. Chcieliśmy wspólnie znaleźć jakieś fajne rozwiązanie. Później rzeczywiście podzieliliśmy się, ponieważ jedna osoba zajmowała się opisem konkretnego sprzętu, druga osoba zajmowała się stworzeniem prezentacji, ale jednak mimo wszystko cały czas współpracowaliśmy i każdy dawał coś od siebie.
A Maćku, jak w twoim przypadku, bo byliście w dwóch różnych drużynach?
Tak, u mnie też na początku była burza mózgów, każdy coś dodawał od siebie, a później staraliśmy się to wszystko zebrać w całość i podzielić, przyporządkować każdemu jakiś plan, żeby się każda osoba na czymś mogła skupić. I też było na takiej zasadzie, że koleżanka odpowiadała na przykład za prezentację i robiła ją na komputerze, koledzy szukali tam informacji na bazie czegoś, ja próbowałem to w jakiś stopniu spisać, później ułożyć do tego tekst na każdy slajd, więc każdy wkładał coś, żeby to miało ręce i nogi.
A jak wasze filologiczne kompetencje pomogły wam albo utrudniły odnalezienie się w takim konkursie?
No ja tak jak wspomniałem, to mi pomogły do tego, żeby w odpowiedni sposób zebrać tekst, ułożyć go na slajdy, stworzyć jakieś definicje, to wszystko urozmaicić. Poza tym umiejętność, znajomość języka francuskiego.
No właśnie, czyli tutaj ten francuski miał jakieś przełożenie w praktyce?
Myślę, że miał, bo u mnie w drużynie byli wszyscy, którzy mieli jakiś kontakt, uczyli się tego francuskiego, chociaż trochę. Poza tym jeden z jurorów, który też doglądał do każdej drużyny, był Francuzem i na przykład gdy do nas przyszedł, mogliśmy sobie tam chwilę porozmawiać z nim, zamienić słowo po francusku. Poza tym jak ja szukałem informacji, to również przeglądałem w internecie strony francuskie, więc to też mi dodatkowo ułatwiło, że nie ograniczałem się tylko do stron polskich.
A jakie korzyści płyną z udziału w takim wydarzeniu?
Myślę, że taką najważniejszą korzyścią jest to, że przede wszystkim można poznać naprawdę wielu ludzi. No tak jak mówiliśmy wcześniej, z różnych środowisk, ludzie z Politechniki, z ASP i to jest bardzo fajne. Poza tym ja nigdy nie miałam okazji brać udziału w czymś takim i myślę, że to też strasznie rozwija.
A co sprawiło wam w takim razie trudność? Czy było w ogóle cokolwiek trudnego, bo opowiadać o tym z takim entuzjazmem, że brzmi to jak czysta przyjemność?
Bo tak naprawdę była. Każdy z nas się początkowo tego bał, bo wiedzieliśmy, że nie będziemy w dwójkę czy w trzy osoby z jednego kierunku w danej drużynie, tylko było 10 drużyn i 10 osób i każda z osób trafiła do innej drużyny i żeśmy się tego bali, bo nikogo nie znamy i większość osób to miała być właśnie z Politechniki, ale w gruncie rzeczy wszyscy okazali się bardzo sympatyczni, tacy przyjacielscy i tam nie było tak, nie czuło się takiej atmosfery, że ktoś się czuł niekomfortowo, tylko wręcz to była dla nas przyjemność.
Trudnością, a same zadania właśnie, czy tu jakieś trudności?
Trudność była może taka, bo było multum pomysłów i tak naprawdę wszystko skupiało się do tego, że miała powstać prezentacja, którą mieliśmy zaprezentować w 5 minut. I jeżeli na przykład był temat Dom Przyszłości, gdzie można było popłynąć i wymyślić wiele pomysłów, które nawet nie są realne, to ich streszczenie w 5 minut to naprawdę bardzo duże wyzwanie.
Czy pomimo tych trudności planujecie wziąć udział w kolejnej edycji konkursu w przyszłych latach?
Ja bym bardzo chciała.
Ja również bym bardzo chciał, bo to jest fajna przygoda, fajnych ludzi się poznaje, można się czegoś nauczyć, więc to zostaje w pamięci.
Trzymamy kciuki za kolejne edycje, za wasze kolejne sukcesy. Mieliśmy przyjemność gościć Kingę Musiał i Maćka Urbaniaka z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękujemy wam bardzo za rozmowę.
Dziękujemy.
Marketing to ta dziedzina nauki, która wydaje się tak samo popularna, jak i enigmatyczna i skomplikowana. Pomysł na propagowanie wiedzy o marketingu mają nasi goście. Michalina Leszczyńska i Tosia Kuriata z Marketing. Witajcie.
Cześć.
Bierzecie udział w pracach nad Marketing Challenge. Możecie opowiedzieć trochę, czym właściwie jest?
Tak, Marketing Challenge to jest marketingowa gra miejska. Skupia w sobie studentów z różnych kierunków. Zapraszamy studentów nie tylko, którzy interesują się marketingiem lub go studiują, ale zapraszamy studentów z całej Polski i z różnych właśnie kierunków.
Jest to wydarzenie cykliczne, bo przy okazji Marketing Challenge spotykaliśmy się już z wami jakiś czas temu. Czy każdorazowo to jest gra miejska? Czy to wygląda inaczej? Każdego roku się Marketing Challenge zmienia?
Każdorazowo jest to gra miejska. Jednak co roku staramy się, żeby to był jakiś inny motyw przewodni. W tamtym roku na przykład uczestnicy wcielali się w rolę superbohaterów. Taki był motyw. W tym roku motyw jest troszkę mroczniejszy. Skupia się wokół takiego tajemniczego inwestora, który musi pozwolić na to, aby uczestnicy mogli
otworzyć własne firmy.
Dokładnie.
Jaki jest cel Marketing Challenge?
Celem naszej gry jest przede wszystkim dobra zabawa i jakby wykorzystanie swojej wiedzy w praktyce, ale przy okazji jakby fajnego wydarzenia i w obrębie jakby też Łodzi, więc zależy nam na tym, żeby nasi uczestnicy też zobaczyli Łódź z trochę innej perspektywy.
Czyli to jest gra, która odbywa się nie na waszym wydziale, wydziale zarządzania, tylko w przestrzeni całego miasta, tak?
Tak.
Jak zatem przygotowujecie coś tak dużego? Bo jednak Łódź to nie jest małe miasteczko, w którym możemy sobie przejść z jednego końca miasta na drugi w ciągu 10 minut. Jak udało wam się podołać takiemu wyzwaniu?
Przede wszystkim to pierwszym krokiem jest wybranie takich miejsc, które rzeczywiście chcemy pokazać naszym uczestnikom. Staramy się, aby to były miejsca, które są nowe, do których jeszcze nie wszyscy mogli dotrzeć. A następnym krokiem jest pójście do takich miejsc i nawiązanie z nimi współpracy.
Czego mogą nauczyć się uczestnicy?
Uczestnicy mogą przede wszystkim dobrze się bawić, ale nauczyć, jeżeli są to osoby z innych kierunków niż marketing, to myślę, że to jest świetna okazja na poznanie takich, nie wiem, prostych definicji, ale też tego, czym się tacy marketerzy zajmują. Więc ciężko tak naprawdę powiedzieć, czego mogą się nauczyć, ale na pewno mogą zobaczyć pewne rzeczy.
Wspomniałaś, że wasz challenge kierujecie do studentów z całej Polski. Gdybyście mogły troszeczkę uszczegółowić, do kogo? Czy to są studenci wszystkich kierunków? Czy musimy mieć jakikolwiek związek z marketingiem? Czy może tak naprawdę każdy, kto tylko chce? Czy może tutaj jest jakieś rozróżnienie na przykład na stopień studiów? Czy po prostu wszyscy?
Myślę, że tą grę kierujemy do wszystkich. Tutaj liczą się chęci i to, czy chcemy się dobrze bawić. Zasadniczo wiedza marketingowa rzeczywiście jest mile widziana, ale ona nie jest obowiązkowa do tego, żeby w grze wziąć udział. I myślę, że jest wiele, wiele zadań, gdzie ważna będzie współpraca na przykład w tym zespole, które będą tworzyć uczestnicy, bądź kreatywność na przykład.
Tak, również zapraszamy absolwentów do 28 roku życia. także różnych kierunków.
Właśnie, to jest bardzo cenna informacja, bo jeżeli ktoś jest zainteresowany, a niedawno skończył studia, jeszcze troszeczkę za nimi tęskni, to może wrócić trochę na studia poprzez właśnie Marketing Challenge.
Czy możecie opowiedzieć naszym słuchaczom, jak się do Was zgłosić, jak wygląda proces rekrutacji?
Zachęcamy do rejestrowania się na nasze wydarzenie przez formularz zgłoszeniowy, które możecie znaleźć na naszym fanpage'u na Facebooku. Zgłaszacie się wtedy całą drużyną, trzyosobową, ale również planujemy za jakiś czas zebrać taki post, gdzie będziecie mogli zgłaszać się, jeżeli na przykład szukacie swojej drużyny.
Czyli również osoby indywidualne mogą się zgłaszać i wziąć udział. Brak drużyny nie oznacza niemożności wzięcia udziału. Wspomniałyście, że Marketing Challenge jest grą miejską, która odbywa się w najciekawszych miejscach Łodzi. Jaki jest ostateczny wynik? Czy tutaj chodzi o to, że jedna grupa zwycięża, czy po prostu efektem jest rozwiązanie jakiegoś problemu na przykład?
Jeżeli chodzi o zwycięzców naszej gry, to tak naprawdę każdy jest zwycięzcą. Chociaż oczywiście są miejsca. Pierwsze trzy drużyny zajmują miejsca, które są najbardziej nagradzane. To są nagrody dość jakby fajne, pieniężne bądź niepieniężne, to znaczy w formie takiej na przykład bonów. W tamtym roku były to bony do Saturna. Ale jakby każda drużyna, niezależnie od miejsca, dostaje od nas jakiś upominek, większy czy mniejszy.
A kiedy odbywa się Marketing Challenge?
Marketing Challenge odbywa się w tym roku 11 maja. Jest to sobota i zasadniczo cały dzień jest zarezerwowany wtedy na tą grę.
Czyli rezerwujemy sobie całą sobotę i spędzamy ją z Wami, rozwiązując różne marketingowe zagadki. Powiedzcie jeszcze tylko w dwóch zdaniach o samym kole. Co robi marketing na co dzień, kiedy nie organizuje Marketing Challenge?
Marketing to przede wszystkim świetne koło. Bardzo dobrze bawimy się przy wszystkich wydarzeniach, które organizujemy. Teraz miał miejsce Jungle Web w tamtym tygodniu. Pozdrawiamy organizatorów oczywiście Jungle Weba. Jest to konferencja marketingowa. Zapraszamy prelegentów, którzy opowiadają o branży. Jakby myślę, że udało nam się to dobrze zrobić.
Sądzimy, że tak. My monitorujemy też Wasze działania, więc trzymamy kciuki za kolejne i myślę, że naprawdę działacie całkiem, całkiem prężnie. No i dlatego też możemy się tutaj spotykać. W studiu odwiedziły nas Michalina Leszczyńska i Tosia Kuriata z Marketing. Bardzo dziękujemy Wam za rozmowę. Tymczasem zegar przypomina nam, że dzisiejszy Uniwersytet Łódzki na fali dobiega już końca i musimy się z Wami pożegnać. Do usłyszenia, mówią Wam Eliza Matusiak
i Karina Strzelińska.
Cześć!